Pan Marian Szymkiewicz dzisiaj razem z nami. Pan Marian, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Szczęść Boże, panie Marianie, panie kierowniku.
Witam, szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę z naszego spotkania. To spotkania, które mogą nam pomóc w dostrzeganiu przyrody, w rozmiłowaniu się w przyrodzie. Dzisiaj chcemy mówić na temat myszołowów. To najliczniejszy ptak szponiasty Polski i Europy. Na temat tego myszołowa dzisiaj będziemy mówić, a w zasadzie pan, panie Marianie, bo ja będę słuchać, bo takie są te nasze role i wiedza, którą ja mam, muszę ją uzupełnić, a pan to świetnie zrobi. Te ptaki szponiaste, może na początku zapytam, to są jakie ptaki, bo skoro myszołów jest najliczniejszym ptakiem szponiastym, to jakie jeszcze występują?
To są te ptaki, które powszechnie, normalnie nazywamy drapieżnymi. Nazwa szponiaste została wprowadzona przez ornitologów stosunkowo niedawno celem lepszego wyróżnienia między innymi spośród sów, które też mają szponę, są drapieżnikami nocnymi. Oprócz myszołowa to są między innymi jaszcząb, o którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. To są błotniaki, kanie, orliki, orły, bielik. Także mamy sporo gatunków i to są gatunki, które bardzo często zwracają na siebie szczególną uwagę. Niektóre z nich, bielik jest pierwowzorem naszego godła narodowego, orzeł przedni, z kolei sokół wędrowny. To takie bardzo szlachetne gatunki, które są takimi symbolami i ginącej przyrody, odradzania się teraz, ratowania i takich idealnych drapieżników wspólnie z jastrzębiem gołębiarzem.
Czym wyróżnia się zatem myszołów wśród innych ptaków szponiastych?
Myszołów jest średniej wielkości ptakiem szponiastym. Długość ciała to około od 46 do 58 cm, rozpiętość skrzydeł od 110 do 132 cm. Masa ciała w zależności od płci to jest od około 600 gramów do kilograma 300. 300 gramów. Wyróżnia się przede wszystkim generalny ton ubarwienia jest brązowy, ale myszołowe są niezwykle zmienne. Spotykamy, jeśli chodzi o ubarwienie, spotykamy osobniki prawie że białe, bardzo jasne, poprzez różne formy przejściowe do takich czekoladowo-brązowych, bardzo, bardzo ciemnych. Wyróżniają się żółtymi skokami, charakterystycznym takim jęczącym głosem, opadającym chije, bardzo dobrze słyszalnym. No i nasz myszołów zwyczajny jest właśnie tym szponiastym, którego każdy z nas widział, natomiast wiele osób nie wie, że to jest myszołów. Z reguły jeszcze w wielu miejscach, czy też wiele osób takiego ptaka nazywa po prostu jastrząb. Tak, mówiliśmy o tym przed tygodniem. Oczywiście jest to takie po prostu zwyczajowe. Nie wiemy, że to właśnie te ptaki, które spotykamy krążące na polach, siedzące gdzieś na polnej gruszy, czy kierowcy dobrze znają drapieżniki siedzące przy naszych najbardziej ruchliwych trasach, autostradach, drogach szybkiego ruchu, na lampach różnego rodzaju w wyższych kratownicach nad jezdniami, brązowe w różnego rodzaju plamy. To są właśnie myszołowe. Czasem wśród nich jest w okresie jesienno-zimowym czy zimowym, zwłaszcza w Polsce Zachodniej, także myszołów puchaty, ale to są właśnie nasze najpospolitsze szponiaste myszołowy. Jak już powiedziałem, cechują się ogromną zmiennością ubarwienia, ale mają kilka cech upierzenia takich stałych. Myszołowy owadowe mają dość szerokie i długie skrzydła, szeroko, wachlarzowato tak rozkładany, szeroki ogon podczas krążenia, no i ten charakterystyczny głos. Jeśli chodzi o barwę piór w sterówkach, w przeciwieństwie do innych pokrewnych gatunków, mają kilka takich ciemnych prążków. To są właśnie te pióra, które bardzo często, będąc latem w lesie czy na skraju lasu, znajdujemy pióro z takimi właśnie prążkami dość duże, zakończone często czarnym, ciemnym pasem szerokim na końcu. To jest właśnie sterówka, czyli pióro z ogonu myszołowa. Dorosły osobnik ma właśnie na końcu ogona ten szeroki czarny pasek, natomiast młodocianego ptaka ten pasek jest jeszcze mało widoczny. Taką inną cechą charakterystyczną myszołową bez względu na barwę, to jest też taka ciemna plama na piersi, oddzielona od troszkę jaśniejszego barwy brzucha w kształcie takiej właśnie podkowy. Tylna krawędź skrzydła myszołowa jest ciemna, no i w czasie krążenia myszołów ma lekko uniesione skrzydła, tak w kształcie litery V, ale nie tak mocno jak błotniak stawowy, czy błotniaki, które też nad polami, tam gdzie przebywają myszołowy, możemy obserwować. Generalnie ptaki szponiaste, czy drapieżne, ich odróżnianie jest bardzo skomplikowane, co wynika z wielości gatunków, często bardzo podobnych, różnorodności szat, inaczej ubarwione są ptaki dorosłe, inaczej młodociane. Stąd myszołowy dla osób nie wprawionych w obserwacje ornitologiczne, czy też nieposiadające dostatecznej wiedzy, mogą mylić się między innymi z dość tajemniczymi i rzadszymi czmielojadami w okresie letnim. Czmielojad ma dłuższe, węższe skrzydła, dłuższy ogon. W okresie zimowym z kolei naszego myszołowa możemy pomylić z myszołowem włochatym, który do nas tu przylatuje na zimę z północy, ze Skandynawii, z północno-wschodniej Europy. Ale myszołów włochaty ma bardzo charakterystyczne, sute upierzenie. Z bliska widać też, że jego kończyny są opierzone aż do samych szponów, czyli taki ma taki, jakby miał takie spodnie z piór i ogon bardzo charakterystyczny, jasny od dołu, z szerokim czarnym pasem, dobrze widoczny nawet w lornetce, kiedy ptak krąży dość daleko od nas i w czasie obracania się możemy właśnie ten kontrast zobaczyć. Tak mniej więcej, no, od gołębiarza, który bardzo rzadko pojawia się na otwartej przestrzeni, tam gdzie często przebywa myszołów, wyróżnia się między innymi szerszymi skrzydłami, krótszym ogonem. Ogon gołębiarza jest dłuższy, czy także inne uderzenia skrzydeł, także jest tych cech sporo, a z daleka to jest właśnie ten bardzo charakterystyczny, taki smętne nawoływanie opadające, hije, hije, to jest charakterystyczny głos, który wielu spośród słuchaczy Radia Maria na pewno słyszało, nie zawsze wiemy, kojarzymy, że jest to właśnie głos myszołowa.
I wspomniał pan myszołów zwyczajny, myszołów włochaty. Czy są jeszcze jakieś gatunki myszołowów, które można spotkać w Polsce, poza tymi?
Tak, myszołów włochaty spotykany jest u nas w okresie jesienno-zimowym. Przylatuje do nas z północy Europy, ze Skandynawii, z północno-wschodnich obszarów Rosji. Zwłaszcza w Polsce zachodniej sporo tych ptaków pozostaje i spędza tu u nas zimę. Teraz będą wracały z powrotem do swoich ojczyzn właśnie na północy kontynentu. Coraz częściej spotykany jest, ale rozpoznawany tylko w zasadzie przez ornitologów i to doświadczonych, myszołów kruchanni, który gniazduje w południowo-wschodniej Europie, w Azji Mniejszej. W ostatnich latach gatunek ten rozszerza swój zasięg występowania w naszym tu kierunku zachodnim. Stąd w Polsce, zwłaszcza w Polsce południowo-wschodniej, spotykany jest praktycznie przez ornitologów prawie każdego roku. Natomiast jest wielką rzadkością w północnych rejonach naszego kraju, czyli tu właśnie od Suwalszczyzny, Warmii, Mazur, aż po zachodnie Pomorze. I bardzo rzadko do tej pory raz został stwierdzony myszołów wschodni, uważany też za podgatunek naszego myszołowa, który gniazduje od terenu obszarów wschodniej Białorusi, Ukrainy, poprzez Syberię, aż po Altaj Góry, Altaj i Góry Tien Shan w środkowej Azji, jest bardziej rdzawy od tego naszego Myszołowa. Do tej pory został stwierdzony raz. Jedyny okaz, który został znaleziony niedaleko Przasnysza przed kilkunastu laty, znajduje się właśnie w zbiorach Muzeum Przyrody w Olsztynie. Także to są jeszcze te gatunki. Także my mamy najczęściej szansę na spotkanie naszego zwykłego myszołowa zwyczajnego, a w okresie jesienno-zimowym także myszołowa buchatego. Za to z uwagi na liczebność te szanse i obserwacje myszołowa nie należą do trudnych. Ten ptak gniazduje wprawdzie w lasach, w większych zadrzewieniach śródpolnych, niekiedy nawet mniejszych w ostatnich latach, a jego głównym terenem łowieckim są pola, więc jest to taki wdzięczny przedmiot obserwacji. Jak już wspomniałem, bardzo często siedzi, poluje za siatki, czyli siedzi albo na słupku od ogrodzenia pastwiskowego, albo na jakiejś lampie niedaleko drogi, autostrady, gdzie korzysta też, czy zjada potrącone przez samochody ptaki, czy ssaki, drobne ssaki jakiejś średniej wielkości. Może siedzieć sobie na jakiejś gruszy. Często krąży, czasami nawet podobnie jak pustułka czy rybołów nad wodą, zawisa w powietrzu, trzepocząc właśnie skrzydłami, potem gwałtownie spada, chwyta ofiarę, odżywia się przede wszystkim drobnymi ssakami. To są nasze pospolite gryzonie, takie jak nornica ruda, nornik zwyczajny, ssaki owadożerne, kret, ryjówki, myszy polne. To jest główny pokarm myszołowa. Pewną część jego pokarmu, diety stanowią także ptaki, ale ponieważ nie jest to drapieżnik tak szybki jak jastrząb gołębiarz, więc z reguły są to młode podloty ptaków, jeszcze mało doświadczone. Bardzo rzadko jego ofiarą padają zające. To są przede wszystkim małe zajączki. W pokarmie stwierdzono gatunki łowne w poniżej nawet 1%, także myszołów tu nie ma większego znaczenia. Generalnie jego zdobycz nie przekracza masy około 500 gramów. Bardzo często korzysta z padliny. Tak jak już wspomniałem, zjada zwierzęta, które są zabite przez pojazdy. W inny sposób, które zginęły, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdzie obok między innymi bielików, bardzo często ptaków krukowatych, takich jak sroki, wrony czy kruki, tam także często są myszołowe.
Czyli wiemy mniej więcej, czym się odżywia. Wiemy, że jak wygląda mniej więcej jego życie prywatne, polega na obserwowaniu, no a później szukaniu pożywienia, nie gardzi też padliną. A czy myszołów wędruje, na jakie ewentualnie może przemieszczać się regiony, w jakie regiony, ile taka wędrówka, jeżeli wędruje, by trwała, jakie to są odległości?
Z reguły w Europie Środkowej duża część myszołowów, no w ostatnich latach, kiedy zimy nam łagodnieją, w tym roku praktycznie nie mieliśmy zimy, coraz częściej myszołowy pozostają, stają się ptakami osiadłymi. W Europie Środkowej, poza jej północnymi rejonami, czyli właśnie tutaj Polski północno-wschodniej, większość ptaków to są ptaki osiadłe. Ptaki z Warmii i Mazur, z terenu Suwalszczyzny, Podlasia wędrują właśnie do Polski Zachodniej, także do poza granicę Polski, natomiast do nas przylatują myszołowy gniazdujące na północy, to prawdopodobnie będzie się zmieniało. Coraz więcej ptaków w związku z tymi zmianami klimatycznymi będzie pozostawało u nas na zimę. Natomiast w okresie jesiennym właśnie tu w Polsce, nad naszym wybrzeżem, również nad Warmią i Mazurami, można obserwować wędrujące grupy myszołowów liczące sobie od kilku do kilkudziesięciu, nawet niekiedy ponad 100 ptaków, jak właśnie w takich kominach, grupach, w pogodne październikowe dni, zwłaszcza w końcu października, przelatują szerokim frontem tutaj nad terenami Polski. Pamiętam z czasów liceum, kiedy właśnie ciągle chodziłem w tym czasie z głową zadartą do góry, to właśnie te październikowe takie ostatnie dni słoneczne są okresem, kiedy ptaki te wędrują. U nas takim ulubionym miejscem wzdłuż wybrzeża to jest między innymi Mierzeja Wiślana, gdzie ornitolodzy liczą ptaki szponiaste i tam myszołów jest jednym z dominujących gatunków. To ta wędrówka przypuszczam, że nie trwa zbyt długo, ponieważ no, ze Skandynawii w dobrych warunkach, zresztą ptaki nie pokonują wielkich dystansów, tu pozostają, żerują, odpoczywają i w miarę dobrych warunków atmosferycznych przesuwają się dalej. Nie lecą daleko, jak już mówiłem, tereny Polski zachodniej są już obszarami licznego zimowania tego gatunku. Obszary Niemiec do Francji, także jest takim gatunkiem częściowo wędrownym. Natomiast jeszcze może dwa słowa o biologii tego ptaka. Myszołów gniazduje przede wszystkim w lasach, ale lubi skraje lasów, gnieździ się w lesie, poluje na polach, gniazdo zakłada na wysokim drzewie, najczęściej jest ono zbudowane u nas na sośnie, na dębie, czasem na brzozie, z reguły w koronie, ale w dolnej części korony, nie na wierzchołku, a pod koroną przy głównym pniu. Z reguły para myszołowów jest bardzo przywiązana do swego rewiru i w tym rewirze mają po kilka gniazd, które systematycznie w różnych latach są użytkowane. Wiosną odwiedzają te gniazda, przystrojają je zielonymi gałązkami i w końcu wybierają jedno, w którym zakładają w którym będą wychowywały potomstwo, lub budują nowe. Składają z reguły od 2 do 4 jaj, w zależności od tego, jaka jest sytuacja z pokarmem, czyli z liczbą drobnych gryzoni, kiedy są ubogie mysie lata, gdy gryzoni jest niewiele, mogą nawet nie gniazdować, wówczas taka para trzyma się rewiru, ale młodych nie odchowuje. W zależności też od dostępności pokarmu składają od 2 do 4 jaj, przeciętnie odchowują. To również tutaj różne są wyniki na różnych powierzchniach. Od jednego, nieco ponad jednego młodego do 2,5 młodych. Jaja wysiaduje przede wszystkim samica, pomaga jej na krótko samiec. Młode przebywają w gnieździe wysiadywanie trwa około 33-35 dni, potem młode przebywają w gnieździe do 45 dni. Po wylocie jeszcze przez 6-8 tygodni, czyli długo, przebywają z rodzicami, uczą się polowania i po tym okresie usamodzielniają się i opuszczają rewir rodziców. Rodzice bardzo często są związani ze sobą przez długie lata, zwłaszcza w tych populacjach, które nie muszą odlatywać, więc ptaki tworzą takie bardzo często stałe pary. No i gatunek, który jest u nas, jak już wspomniałem, najliczniejszym ptakiem szponiastym, populację polską ocenia się na 51 do 55 tysięcy par. Występuje w zagęszczeniach różnych od 10 w tych ubogich okolicach, na przykład borach sosnowych, do nawet przeciętnie do 30 par, ale są takie okolice jak na przykład na Lubelszczyźnie, w lasach strzeleckich niedaleko Chrubieszowa, gdzie są żyzne gleby, gdzie jest bogata fauna drobnych ssaków. Tam zagęszczenia sięgają znacznie ponad 100 par na 100 kilometrów kwadratowych, także są to bardzo duże zagęszczenia, jak na ptaka szponiastego.
Panie Marianie, a co zagraża populacji myszołowów na terenie Polski?
Generalnie jako gatunek chroniony obecnie w zasadzie nie spotyka się przypadków, tak jak miało to miejsce w przeszłości, że myszołowe były strzelane, chwytane w potrzaski. Tym niemniej jednak sporo jest różnego rodzaju zagrożeń. Głównie ich przyczyną jest człowiek, zresztą pośrednio człowiek, czyli to są kolizje z liniami energetycznymi, kolizje z pojazdami. Niestety ci spośród słuchaczy Radia Maryja, którzy sporo podróżują, mieli na pewno okazję widzieć nieraz leżącego na jezdni zabitego ptaka szponiastego. Tam właśnie wśród tych właśnie ofiar ptasich dominuje właśnie myszołów, tak jak już mówiłem, bardzo często żeruje w pobliżu dróg, zjadając inne zabite zwierzęta i czasami pada sam ich ofiarą pojazdów. Zdarza się to podczas przelotów. Kiedy mieliśmy surowe, ostre zimy, niestety duża część czy sporo ptaków wówczas zginęło z głodu, zwłaszcza gdy zimy były bardzo śnieżne i mroźne. No to niebezpieczeństwo w ostatnich latach z uwagi na zmiany klimatyczne już myszołowom specjalnie nie zagraża. No i zdarzają się różnego rodzaju incydentalne przypadki, kiedy giną w wyniku zjedzenia zatrutnej padliny, na przykład przygotowanej też nielegalnie przeciwko lisom przez ludzi. No i czasami zdarzają się inne nietypowe kolizje z przeszklonymi powierzchniami budynków, no oczywiście siłowniami wiatrowymi, czyli generalnie to, co zagraża także innym ptakom szponiastym. Ale jako gatunek nie jest zagrożony, jest liczny. Oczywiście niekorzystnie wpływają zmiany środowiskowe. Ubywa troszkę tych siedlisk, zajmujemy sporo powierzchni poprzez nowe drogi, obwodnice i przede wszystkim tereny są zabudowywane, ale to nie jest jakieś duże zagrożenie. No, ta liczebność, którą tu wcześniej przytoczyłem, jest znacząca, także miejmy nadzieję, że dalej w najbliższych latach myszołów będzie naszym najliczniejszym ptakiem szponiastym. Każdy z nas może tego ptaka dowoli oglądać. Wystarczy mieć tylko lornetkę i trochę czasu, by wyjść na pola.
Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, jest naszym gościem. Myszołów jako najliczniejszy ptak szponiasty Polski i Europy dzisiaj zajmuje naszą uwagę w poradach ekologa. Zapraszamy Państwa do rozmowy z gościem. Numer telefonów 56 655 23 55. Dla słuchaczy z północy Polski 56 655 23 56 południa, 536 600 100, 536 600 200, a także 655 23 33 i 66, te dwa numery ostatnie dla słuchaczy z zagranicy. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, pozdrawiam. Ja mam pytanie do gościa. Ile wysiaduje właśnie ten myszołów pisklęta? Bo coś mi się wydaje, że źle zrozumiałam.
Wysiadywanie u myszołowa trwa no tak przeciętnie 33-35 dni.
A no właśnie, bo ja tak usłyszałam, że 3 dni. Je kurczę, coś nie
tak. Nie. 33, to tak. Byłoby za krótko. Głównie wysiadywaniem
zajmuje
się. No właśnie,
tak mówię, kurczę, coś mi to nie pasuje. Mm-hmm. Dziękuję pięknie, pozdrawiam.
Proszę bardzo.
Dobrego dnia, z
Proszę.
Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy i czekamy na telefony do pana Mariana Szymkiewicza. O myszołowach dzisiaj rozmawiamy, o ptakach szponiastych, a myszołów jest najliczniejszym ptakiem szponiastym Polski i Europy. Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Daniusza serdecznie i pana Mariana inżyniera. Widzę, że spotkam pacja diecezja Przemyska. Ja tydzień temu dzwoniłem, właśnie pytałem się o tych ptakach szponiastych, ale na końcu właśnie pytałem się o kukułkę. I tam pan inżynier nie dosłyszał mojego pytania. Ja się tutaj wyłączyłem i tak chciałem to pytanie powtórzyć. Znaczy chodzi mi o kukułkę. Czy kukułka stara, przykładowo z roku, wracając na drugi rok, czy ona wydaje głos i kuka nam, czy młody kukają? I czy kuka też daje głos, samic czy samica? Obydwoje, czy któryś z tych?
Mhm.
Tak,
proszę bardzo, panie Józefie. Oczywiście kukają ptaki dorosłe i tym kukającym głosem odzywa się samiec. Samica wydaje taki chichoczący śmiech, zupełnie inny niż to takie bardzo charakterystyczne kukanie. Uh-huh. Tym właśnie kukaniem samiec ogłasza samicy.
Samiec.
Że jest w rewirze. Bardzo często też informuje, kiedy samica...
Przepraszam, bo taki krzyczący głos to samica chyba wydaje.
Tak, to jest taki chichot śmieszny troszkę. Trudny tutaj
ja do zapytać, panie inżynierze, a jakie ptaki szczególnie wychowują kukułki? Jakie one się upodobają ptaka, znaczy samica kukułka, jakiego ptaka, który wychowuje?
Tak, jest parę takich gatunków ulubionych przez kukułki. Między innymi należą do nich zamieszkujące trzciny, trzciniczki, czasem trzciniak, rokitniczka, ale także jest to między innymi muchołówka szara, czasem rudzik, czasem jest to kos. Ja osobiście miałem przyjemność oglądać iskle kukułki w gnieździe muchołówki szarej. To było niesamowite gniazdo w drewutni, na belce. Już oczywiście jak znajomy leśniczy mi to pokazał, siedziała w nim już sporej wielkości duża kukułka.
Jeszcze przepraszam, że chodzę w głos. Czy kukułka składają jajka, bo tam przykładowo są jajka biologicznego ptaka. Czy ona te jajka wyrzuca, czy ona to jajko składa do tych jajek?
Jest tak, panie Józefie, kukułki muszą obserwować, jak zaawansowany jest lęk. Najbardziej oczywiście odpowiadają im te ptaki, które budują gniazdo. Kukułki czekają, rozpoczyna się znoszenie jaj i wtedy samiec kręci się tam, gospodarze zdenerwowani obecnością samca kukułki lecą za nim, w tym czasie samica podlatuje szybko do gniazda, z reguły wybiera jedno jajko, czasem je wyrzuca, ale najczęściej zjada jajko gospodarza i bardzo szybko znosi swoje jajko. Jajko kukułki musi być zniesione na etapie rozpoczęcia wysiadywania, a najlepiej znoszenia jaj przez gospodarza, ponieważ w innym przypadku pisklęta gospodarza wyklułyby się przed pisklęciem kukułki kilka dni, no i małe piskle kukułki nie byłoby w stanie ich wyrzucić z gniazda. Niestety kukułki mają to już oczywiście zakodowane. To jest taka strategia. Piskle kukułki wykluwa się albo w tym czasie, albo najczęściej wcześniej, o 1-2 dni. No i ma taki odruch, że wyrzuca z gniazda wszystko, co je dotyka. Oczywiście ona jeszcze jest w tym czasie ślepa, nie widzi, ale musi tą pracę wykonać. To jest bardzo ciężka praca. Specjalnie ma tak przystosowany grzbiet i te jajka, które ją dotykają, nabiera na ten grzbiet, wspina się po ścianie tyłem gniazda i jajka wypadają poza krawędź gniazda. Gdyby tej pracy nie wykonała, miałaby rodzeństwo i przybrani rodzice nie byliby w stanie wychować i swoich dzieci, i młodej kukułki, która jest dużym ptakiem, potrzebuje bardzo dużo pokarmu. No i bardzo często się zdarza, że młoda kukułka wydaje ten żebrzący dźwięk. Na ten dźwięk reagują także inne ptaki w sąsiedztwie, które zaczynają pomagać karmić kukułkę. No bardzo śmiesznie to wygląda. Na jednym z filmów widziałem, jak właśnie jeden z naszych najmniejszych ptaków, strzyżyk, pracowicie karmił to swoje ogromne, wielkie piskle i żeby dać mu owada do paszczy, do dzioba, musiał siadać na jej głowie. No tak to jest właśnie z kukułką. No oczywiście niektórzy mówią, że to kukułka jest leniem. Oczywiście ona ma taką strategię. U nas jest tylko jeden taki gatunek na świecie, jest ich ponad 130. Są różne zwyczaje, ale kukułka też nie ma łatwego życia, ponieważ no, musi nieźle się nauwijać, żeby znaleźć te gniazda w tej odpowiedniej fazie. Niestety młoda kukułka po opuszczeniu gniazda też ma ciężko, bardzo często pada ofiarą drapieżnika. No ale nie jest jakimś gatunkiem mocno zagrożonym, tak więc przeżywają.
Bardzo dziękuję, panie Marianie, za to wyjaśnienie. Dziękuję także państwu za to spotkanie. Cieszę się, że raz w tygodniu możemy o takich sprawach związanych z otaczającą nas przyrodą, światem stworzonym rozmawiać. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Marianie.
Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.